Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, witam. Choć medycyna i farmakologia są dzisiaj najbardziej rozwinięte w historii ludzkości, co jakiś czas pojawia się wirus, wobec którego pozostają bezradne. Zwykle wystarczą dni, by za sprawą podróżujących, przemieszczających się ludzi rozprzestrzenił się po świecie, powodując powszechną panikę. Przypomnijmy, na początku tego wieku, rok 2003-2006, epidemia ptasiej grypy, później epidemia SARS, pandemia świńskiej grypy, no i ostatnio 2013-2016 epidemia eboli. Koronawirus rozprzestrzenia się coraz szybciej, rośnie liczba zarażonych oraz ofiar wirusa. Epidemia, przypomnijmy, zaczęła się w Chinach, ale przybywa pacjentów w innych częściach świata. Na świecie szaleje też grypa, również w Polsce. W styczniu odnotowano w naszym kraju ponad 200 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Są też już pierwsze ofiary śmiertelne tej choroby, właściwie powikłań wynikających z tej choroby. Dziś przypomnimy, jak uchronić się przed wirusami, a naszym gościem jest dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Witam uprzejmie.
Witam. Dzień dobry Państwu.
Doktorze, co to jest ten koronawirus?
To jest wirus, który jest zaliczany do wirusów, do rinowirusów, które powodują przeziębienia. Zwykłe przeziębienia. I dopóki on się nie zmutuje, nie powstanie nowy skład jego nici RNA, bo to jest mały wirus od 80 nanomikronów do 140, to nie jest zagrożeniem wielkim dla człowieka. My go znamy już kilkanaście lat.
Czyli on zresztą wirusy, cały czas bakterie, tam towarzyszy, tak?
Towarzyszy i muszę powiedzieć, że w 15% ten koronawirus odpowiedzialny jest za zwykłe przeziębienia. I w organizmach ludzkich są przeciwciała. Przeciwko niemu, to znaczy, że kiedyś ci ludzie przechorowali to przeziębienie. Z tego, z etiologicznego punktu widzenia właśnie to był ten koronawirus. I jeżeli, no, być może nastąpił zgon, no to już były powikłania. I jak wiadomo, powikłania mogą być większe, mniejsze, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Mogą być, powiedzmy, zagrożeniem to zakażenie i także u starszych. Ale ten wirus jest znany. I tylko być może, że znalazł sobie teraz dobrego gospodarza. Jeszcze naukowcy nie wiedzą, czy to była cyweta na przykład, czy to był nietoperz, bo na przykład MERS miał swojego żywiciela, swojego gospodarza w wielbłądzie.
A czy to jest takie ważne, żebyśmy znaleźli źródło?
No może to nie jest takie ważne, ale ważne jest dla tych miejscowości, które, w których powstał.
I może być ponownie generowany, tak?
No bo wiemy, że na rynku w Wuhan sprzedawano dzikie mięso ze zwierząt i na pewno tam ten wirus się znajdował, a poza tym podejrzane są owoce morza także. Także te dwa elementy, które mogły być tym gospodarzem, który pozwala się rozwijać, mutować, być może, że to było właśnie to mięso, czy cyweta, czy inne zwierzęta.
A dlaczego nie możemy sobie, jak pan powiedział, przeziębienie, grypa, już potrafimy sobie znaleźć sposób, jak sobie z tym poradzić? Dlaczego akurat z tym wirusem tak trudno sobie poradzić?
No może nie tak trudno, bo jeżeli chodzi o rinowirusy, to nie przypuszczam, żeby na wszystkie wirusy była kiedyś szczepionka. Jest ich ponad 100. Jeżeli człowiek zachoruje na jednego z nich, to już całe życie będzie uodporniony na ten skład antygenowy. A jest ich 100, także 100 razy trudno chorować. A człowieka chronią szczepionki. Szczepionki, no i zachowania profilaktyczne w przypadku, kiedy jest zagrożenie blisko. To wtedy trzeba się odpowiednio zachować. A jak człowiek się zakazi, nie zarazi, zakazi, to wtedy trzeba postępować zgodnie z zasadami lekarskimi. To znaczy stosować dobrą dietę białkową, witaminy. Trzeba leżeć w łóżku, jeżeli jest gorączka, bo te wirusy przebiegają często z wysoką temperaturą. No i nie dopuścić do powikłań, bo umiera się z powodu powikłań.
A jak dochodzi do zarażenia, zakażenia takimi wirusami?
Wszystkie wirusy typu rino, bo tak jeszcze tutaj, powiedzmy, podtrzymuję to, mają drogę ustaloną od dawna. To jest droga kropelkowa. Przy kaszlu, przy jakimś głębszym wdechu, kichaniu, przy pocałunkach, przy ściskaniu się, kiedy mikroskopowa kropelka wydzieliny z dróg oddechowych człowieka trafi do innego człowieka, który jest słaby, jeżeli chodzi o odporność. Ma słabą odporność. Jest wtedy możliwość, że on się zakazi i zależy, czy to jest młody bardzo organizm, czy stary. Powiedzmy, w podeszłym wieku człowiek ma inne choroby jeszcze, nie ma odporności i wtedy, powiedzmy, może być konsekwencja zakażenia, choroby i nawet zgonu.
A jak jest sytuacja taka, że no, taki zarażony, zakażony człowiek dotknie klamki, czy nie wiem, będzie przy stoliku, po którym później my usiądziemy, to jest jak długo ten wirus przetrwa na przedmiotach, na odzieży, na nie wiem, meblach?
No jedno jest pewne, że wirus, żeby żyć, musi mieć warunki swoje. On jakby dyktuje też swoje, powiedzmy, przeżycie, mutacje i tak dalej. On musi mieć wilgoć. Także na klamce no nie może długo żyć. Ja myślę, że tutaj godziny po prostu. I tam, gdzie jest no, wilgoć, ślina, czy powiedzmy mikrocząsteczki, przy kaszlu trochę dłużej, zanim one nie wyschną. No na przykład pytają też, czy paczki z Chin są zagrożeniem. Na pewno nie. On na paczkach, powiedzmy, na papierze nie będzie żył. Także to się liczy
ubraniu,
w godzinach.
Na ubraniu, na rękawiczkach, na ubraniu,
tak,
na czarku.
Tak, na dłoni, tak, bo dłoni jest ciepła, wilgotna. Kruszoły potowe wytwarzają odpowiednią wilgoć, której na przykład no, nie widzimy. A dla wirusa to wystarczy, żeby on się może nie rozwijał, ale w obrębie przetrwał, rąk, tak, żeby żył dłużej. I stąd te nawoływania epidemiologów i wszystkich, którzy za te ogniska epidemiczne, czy za epidemię, powiedzmy, w Chinach odpowiadają, żeby myć z no, dobrym skutkiem dłonie. I szczególnie między palcami. Tam, gdzie jest to ciepło, gdzie jest ta większa wilgoć. No tak jak robią chirurdzy. Tylko żeby o tym pamiętać, bo na dłoniach mamy miliardy różnych i chorobotwórczych, i niechorobotwórczych wirusów i bakterii. Tak.
A jeżeli na przykład mamy płyny jakieś do mycia, dezynfekcji rąk, to są na bazie spirytusu, tak?
Tak, spirytus niszczy strukturę, jest mało odporny na związki alkoholowe i to nam pomaga. No poza tym zwykłe mydło i woda spłukuje mechanicznie.
Czyli się nie utrzymuje, wystarczy mydło dobrze...
Wystarczy dobrze namydlić, myć między palcami, tak jak mówiłem, po prostu każdą część dłoni trzeba objąć i mydłem, i można to mechanicznie, nawet nie potrzeba szorować specjalnie, tylko myć i
spłukać,
nie ma szans.
Umyć, tak?
I się uda tak.
A jak wnika ten wirus do organizmu człowieka?
On wnika, tak jak wszystkie rinowirusy, albo przez jamę ustną, a te pozostałe, no typowe, no nie, właściwie to też można nazwać, że typowym rynowirusem, tylko jest ich, tych korona niezbyt dużo. Tak jak powiedziałem, rino jest 100, a tych jest kilka podgrup czy grup, to one wnikają przez górne drogi oddechowe. Albo nosogardziel, no się usadawiają tam, gdzie mają najlepiej. Tak jak na przykład najlepiej im się, powiedzmy, rozwijać w tchawicy. Tam, gdzie są rzęski, one rzęski no, szybko giną, a wirus ma swój cel, zniszczyć gospodarza najczęściej. W tym przypadku potem jest nadkażenie bakteriami i tchawica jest zawsze takim, i to nawet naukowo potwierdzone, że on się najlepiej rozwija w tchawicy, nie w chodobach tkankowych, tylko w ciepłej tchawicy człowieka.
To jak się bronić?
No,
maseczki są rozwiązaniem?
Maseczki nie są rozwiązaniem, to już prasa i radio i telewizja o tym mówi, że nie są szczelne, ale część na pewno można zabezpieczyć, z części materiału tego, powiedzmy, zakaźnego.
To bardziej dla osób chorych przydałyby się.
Dla osób chorych, tak, oczywiście ja bym nie rezygnował z maseczek, a ludzie mają swoje decyzje. Wiadomo, że apteczek nie ma w aptekach, nie ma w hurtowniach. Także ludzie jakby wyprzedzają już czy poglądy naukowców, czy wskazania.
No, ludzie albo spekulanci, bo wiem, że te maseczki pojawiają się z kolei na takich portalach sprzedażowych.
No tak, ale ci ludzie
w dużo wyższej cenie.
Ci ludzie muszą kupić, no bo
tak,
wiedzą,
bo
w jakim celu, prawda?
No jasne.
Także tutaj maseczka nie gwarantuje, powiedzmy, że nie będzie zakażenia, ale na pewno ilość wirusa się zmniejszy. No ilość tego materiału, który się przedostaje z człowieka chorego.
No i jak, co jeszcze ewentualnie możemy zrobić? Unikać skupisk?
Tak, no unikać skupisk to jest generalna zasada przy wszystkich tego typu schorzeniach, przy grypie, przy powiedzmy odrze i tak dalej. Unikać skupisk, jak najdalej powiedzmy od ludzi, którzy kaszlą, ponad metr, bo to już jest stwierdzone, że do metra mniej więcej ta fala z cząsteczkami śliny się przedostaje do osoby, która konwersuje z nami po prostu i po metrze już mniej więcej ona opada na powierzchnię, nie jest groźna. No groźna jest na tyle, że jeszcze ten wirus żyje, można go zgarnąć ręką i się zakazić z tego miejsca w odpowiednim czasie, w którym on jeszcze egzystuje w ślinie, w tych cząsteczkach. Skupiska. No i teraz jest bardzo, muszę powiedzieć, w Polsce dobra akcja informacyjna i tu muszę pochwalić władze sanitarne i Ministerstwo Zdrowia, że edukują wręcz. Edukują, jak się zachować. Edukują i stosują profilaktykę, żeby no, oddzielić ludzi potencjalnie zakażonych od zdrowych. I to jest działanie prawidłowe. Ale ja jako lekarz bym się tak samo bał grypy, a nawet bardziej.
No grypa, jak już wcześniej powiedziałem, szaleje. Czy jest duże podobieństwo przenoszenia się tego wirusa właśnie z grypą? Czy to jest podobny sposób zakażania?
Grypa mniej więcej, jeżeli chodzi o drogi, to tak. I nawet miejsce, bo grypa pomija, wirus grypy pomija nozdrza, czyli zostawia nos w spokoju, nie ma, przy grypie nie ma kataru. Ludzie o tym nie wiedzą najczęściej. Grypa się rozwija bardzo szybko, w ciągu godzin. W ciągu 8-24 godzin. Jak ktoś ma typową grypę i trafi na człowieka, który nie ma żadnej odporności, nie szczepił się, albo jest słaby, jeżeli chodzi o powiedzmy układ immunologiczny, to on w ciągu jednej doby będzie chory, będzie leżał w łóżku. A ten wirus potrzebuje więcej czasu, żeby osiągnąć swoje zamierzone cele, czyli 8, 10, nawet do 14 dni obserwacje trwają. To prasa i wszystkie media podają. Także tu jest no, łatwiej zapobiec i łatwiej powiedzmy odizolować, żeby nie było dalszej transmisji na zdrowych.
WHO donosi, że najnowsze dane mówią o zarażonych 28 tysiącach osób, z czego wskutek zakażenia zmarło 560 pacjentów. Na razie w Europie jest dosyć bezpiecznie, bo jest oczywiście kilkudziesięciu zarażonych, ale oni są, jak z tego przynajmniej z mediów wynika, że są pod kontrolą, tak?
Tak, ja to pochwaliłem przed chwilą, właśnie tak powinno być. Bo tutaj chodzi o zdrowie, o życie i o gospodarkę. Wiemy, co się może dziać. No jeszcze muszę dodać tutaj do tej informacji, że ten wirus jest w 30 państwach. W Polsce jeszcze nie ma potwierdzonego wirusa i nie myślę, mam nadzieję, że nie ma w ogóle. Te zgony są w Chinach. Jeżeli chodzi o 2 zgony, to były na Filipinach, tego znanego obywatela Chin, który wyjechał na Filipiny. No i jeden zgon w Hong Kongu. Także 30 państw, no to jest dużo, ale to są ogniska. To nie jest epidemia. Tam, gdzie w tej chwili Wuhan i w Chinach jest epidemia, a my się boimy pandemii. W tych państwach, o których pan wspomniał, panie redaktorze, i powiedzmy ja, to są ogniska sięgające najwyżej do 50 zachorowań. To jest praktycznie nic.
Czyli ta sytuacja
do opanowania.
W miarę jeszcze jest do opanowania. Tak? Tak. Brytyjczycy się chwalą, że już trwają próby na zwierzętach, jeżeli chodzi o produkcję szczepionki na tego wirusa. To jest możliwe? Szybkie tempo.
Każdy lek i każda szczepionka muszą mieć 4 etapy. Pierwsza to jest właśnie taka na zwierzętach. Zwierzęta padają w związku z tym. No ale żeby to była pewna szczepionka, to trzeba te 4 etapy przejść, potem na ochotnikach, potem na małej grupie, potem już na dużych populacjach. No to jest pewne ryzyko, ale dobrze, tak powinno być. Trzeba się bronić.
A propos zwierząt, czy ten wirus także mogą przenosić zwierzęta?
Właśnie, tu wspomniałem o gospodarzu. To tak jest takie powiedzenie, powiedzmy, epidemiologiczne. że każdy wirus, może nie każdy, ale większość wirusów ma swojego gospodarza, w którym się rozwija. Ten, powiedzmy, zakażony zwierzak, jak można popularnie powiedzieć, no tutaj, jak powiedziałem, była podejrzewana cyweta. To jest ssak. To jest ssak taki z tych drapieżnych i być może ona jest przyczyną. I potem on, ten wirus się mutuje tam. Jeżeli trafi na słabego człowieka, w sensie powiedzmy układu immunologicznego, odporności, no to wtedy jest zakażenie, tak. I mówimy o tym gospodarzu właśnie, który jakby stwarza możliwości temu wirusowi czy bakterii, bo to dotyczy wszystkich drobnoustrojów, które zresztą, proszę Państwa, jak wiecie, no są starsze od człowieka, one były, są i będą, a my tylko no, musimy chronić się przed ich mutacjami. I to jest najważniejsze. Gdyby tych mutacji nie było, to nie byłoby problemu. Powstałyby szczepionki, powstałby ustalony sposób zachowania się i nie byłoby tych problemów. Ale mutacja to jest zagrożenie dla życia człowieka.
To w jaki sposób teraz odbywa się leczenie tych pacjentów zagrożonych? Bo jeżeli nie mamy szczepionki jeszcze, to objawowo jest chyba takie...
Objawowo, tak. Objawowo tutaj o leczeniu nie można mówić, nie ma żadnego leku. Była próba, o ile wiem, nie wiem czy jednorazowa, podania leków przeciwko AIDS, czyli na
tę mieszankę.
Na mieszankę i przeciwko grypie. No przeciwko grypie to mamy lek, który działa na neuraminidazę. To jest jeden z tych antygenów grypy. Jest H i N. H to jest hemoglutonina, N to jest neuraminidaza. I tutaj no być może, że to jest... No nie przypuszczam, żeby to był lek jakiś z wyboru. Albo to jest w jego okoliczności, że powiedzmy ten wirus się wyciszył w organizmie człowieka, bo tu nie ma aż wielkiego uzasadnienia. Ci, którzy podali, nie uzasadnili, na jakie czynniki te leki na wirusa i na grypę mają działać. My możemy tylko przypuszczać, prawda? Że na neuraminidazę. No ale czy ten wirus ma neuraminidazę, to ja jako epidemiolog nie wiem.
A ta szczepionka, załóżmy, że udałoby się Anglikom stworzyć szybko szczepionkę i ta szczepionka ruszyłaby do masowej produkcji, to co wówczas można go podawać, tą szczepionkę zarażonym czy zdrowym tylko i wyłącznie?
Myślę, że szczepionkę się podaje tylko zdrowym i to musi być no, zdrowy organizm potwierdzony przez badania lekarskie, dlatego że jak ktoś jest chory, to może ta choroba się pogłębić. Chorym się szczepionki nie podaje. W przypadku grypy nie może być gorączki na przykład. Może być lekkie przeziębienie, ale nie może być wysokiej temperatury, żeby zaszczepić na grypę. I wszyscy się boją, powiedzmy, stanu, bo jeżeli chodzi o rinowirus w przypadku przeziębienia, no to można zaszczepić i w tej chwili na grypę się jeszcze można szczepić. Jeżeli w danej miejscowości, w danym, powiedzmy, rejonie zamieszkania nie ma epidemii grypy, a są tylko w tej chwili, no jest takie wzmożone zachorowanie, to się jeszcze na grypę można szczepić w naszym zielonogórskim środowisku.
A ile, bo z reguły jest tak, że to jest choroba sezonowa, prawda? Grypa, mówię o grypie teraz, to do jakiego czasu, bo mamy coraz cieplej, to być może ta grypa też odejdzie wraz z wzrostem temperatury, tak?
Czy jest ja
tak?
Ja śledzę w ogóle każdą grypę co roku i zawsze muszę powiedzieć, że była w typowych miesiącach, czyli styczeń, luty, marzec. Także jeszcze te dwa miesiące przed nami, a w tamtym roku no, trwała trochę dłużej, ale zachorowań było prawie 4 miliony. Z tym, że oczywiście to nie były wszystkie zachorowania na grypę. Być może, że to były rinowirusy grypopodobne, bo nie wszystkie były badane, jeżeli chodzi o powiedzmy, potwierdzenie mikrobiologiczne. Ale zmarło 172 osoby na grypę, tak? Lekarze rozpoznali, powiedzmy, przyczyny zgonu. 172 osoby.
Znaczy, to powiedzmy jeszcze raz, że to nie jest typowa śmierć z powodu grypy, tylko z powikłań.
Tak. My to podkreślamy, że powiedzmy, wirus jako taki nie zabija, tylko nadkaża, stwarza możliwości do nadkażenia. Niszczy rzęski na przykład w tchawicy, otwiera pole, nabłonek jest bezbronny i tam wnika bakteria, który jest no dużo wokół nas, prawda, różne. No i zabija wtedy bakterie, oczywiście.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że naszym gościem jest dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, a rozmawiamy o tym, jak się uchronić przed wirusami. Mówimy o koronawirusie, mówimy także o wirusie grypy, który w Europie również szaleje. Państwo mogą też dopytywać o szczegóły. 68-324-2255 to jeden z numerów telefonu i drugi 801-327-462.
Ja nigdy na grypę nie byłem szczepiony, ale mam pytanie przykładowo, no, że będę powiedzmy 4, 5, 6 lat z rzędu szczepił się przeciwko grypie i nagle po tych latach zaprzestanę szczepienia, to pytanie jest do pana, czy mój organizm, tak jakby przyzwyczajając się do tych szczepionek rok w rok, czy on się nagle w momencie, kiedy zaprzestanę, nie osłabi jeszcze bardziej niż jak w ogóle przed szczepieniem był ten układ immunologiczny? Czy tego typu zaprzestanie nie spowoduje, że ja zwiększę swoje ryzyko wtedy tej choroby? Pytanie, czy ktoś kiedyś to przebadał, jak ten układ immunologiczny wraca do swojego pierwotnego stanu po tych szczepionkach?
Panie doktorze.
Sprawa jest jasna, no ale dziękuję za pytanie, bo to na pewno jest ciekawe i ludzie się obawiają tego. No więc tak, jeżeli pan się szczepił, to w tym roku, kiedy pan się zaszczepił, to zachorowanie może być, oczywiście, no szczepienia nie gwarantują 100% odporności, ale będzie na pewno łagodniejsze. No a my dążymy do tego, żeby w ogóle po szczepieniach nie było zachorowań. A co do drugiej kwestii, czy pana szczepienia osłabiają? Absolutnie przy grypie nie, bo to jest wirus zabity, to jest białko. Może być tylko alergia, jeżeli ktoś jest wrażliwy na białko, na przykład na kurze jajko, prawda, to może być także wrażliwy na białko tego wirusa. Także na pierwsze pytanie odpowiedź jest taka, jak udzieliłem, a na drugie taka, że nie ma się czego bać i nie osłabi pan sobie organizmu, ale ja zachęcam, żeby pan się dalej szczepił.
Telefony przypomnę 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Czy to szczepienie przeciwko grypie nas wzmocni, na przykład wzmocni naszą ochronę organizmu również przed koronawirusem?
No tutaj nie mogę się autorytatywnie wypowiedzieć, dlatego że nie ma szczepionki, to nie wiem, jakie przeciwciała by się pojawiły we krwi, jeżeli chodzi o korona. A tutaj związku specjalnie nie widzę, chociaż te osoby, które powiedzmy zaryzykowały podania tego leku na neuraminidazę, no chyba wiedzą trochę więcej, być może, że się dowiemy, ale nie ma podstaw, żeby szczepionka przeciw grypie działała na koronawirusy.
Przypomnijmy, że w 2002 roku mieliśmy do czynienia z epidemią SARS, również no, groźny wirus, który niósł, no, też sporo osób zmarło wskutek oddziaływania tego wirusa. Czy on jest podobny do tego koronawirusa?
No pan ma rację, panie redaktorze, on jest bardzo podobny. To jest ta sama grupa. SARS, MERS. Te wirusy właśnie podlegały mutacji na pewno w tym właśnie organizmie gospodarza i one powodowały ostrą niewydolność układu oddechowego.
I to samo jest teraz, tak?
Tak, to samo jest teraz, tylko tamte były groźniejsze, spowodowały więcej zgonów, ale to są te same koronawirusy. SARS, MERS.
Mamy telefon 68, przypomnę numery 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Nie udało się połączenia, ale zapraszam te osoby, które chciałyby dopytać, uszczegółowić, że tak powiem, swoje postępowanie. Na przykład, czy mamy teraz wyjeżdżać, no mamy wykupione w czasy, wakacje w różne kraje Europy i nie tylko, czy lepiej pozostać w domu, jak pan radzi? Czy to jest...
No tam, gdzie nie wolno, to już władze zadecydowały.
Tak, tak. Prawda? Jest informacja o tym. Tak?
Informacja tam, gdzie nie. Tam, gdzie władze, które no, oceniają to, myślę, w sposób powiedzmy rzeczowy. Tam, gdzie nie ma zakazu, to nie ma zakazu także powiedzmy naszego wewnętrznego, żeby nie wyjeżdżać. Pewne ryzyko jest, że tam się możemy spotkać z takimi właśnie ludźmi, którzy przyjechali z tych zakażonych terenów. Ale tutaj nie ma takich przeciwwskazań, żeby rezygnować nagle z czasu w Europie. Absolutnie nie, bo tutaj nie ma epidemii.
A ten wirus, czyli podobny wirus grypy również, czy na przykład w samolocie się łatwiej przemieszcza? Czy te filtry, które filtrują powietrze, są na tyle skuteczne, że nie przeniknie przez barierę?
Człowiek zakażony typową grypą, rozwiniętą, zakazi wszystkich podróżujących w tym samolocie. Jeżeli nie będą oni mieli odporności, nie będą szczepieni, prawda? i będą jeszcze mieli inne choroby. Były takie przypadki opisane, że jeden chory na grypę zakaził kilkadziesiąt osób. No a to wtedy no, trudno przewidzieć, czy ta osoba miała wylęganie w czasie przed powiedzmy wylotem, czy w czasie wylotu. No trudno powiedzmy tutaj winić tą osobę, która akurat przyczyniła się do tej choroby, bo prawdopodobnie na grypę, gdyby zachorowała przed wyjazdem, to by nie pojechała, nie poleciała, nie miałaby sił.
Bo miałaby świadomość tego, miałaby poza siła. Tym,
poza
że
tym,
jest
no
chora.
Niestety, grypa zwala do łóżka.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Proszę Panów, ja mam takie pytanie. Jeżeli człowiek jest z małą odpornością organizmu, po jakichś chorobach, zawałach i tak dalej, czy ta szczepionka, o której tu panowie mówią, jeszcze nie zwiększy ryzyko zachorowania na grypę, czy powiedzmy inne wirusy?
Dziękuję nie, bardzo. Wręcz przeciwnie. My właśnie polecamy ludziom, którzy chorują, którzy mają rozedmy płuc, którzy mają POHP, którzy są po zawałach. Oczywiście no zawał no, musi być podleczony, musi mieć no, odpowiedni.
W tym momencie musi być zdrowy, kiedy jest szczepiony.
Musi być zdrowy, ale są różne choroby, które powiedzmy potem jakby można powiedzieć się reaktywują. Na przykład przewlekła obstrukcyjna choroba płuc, rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, popalenie papierosów przede wszystkim, prawda? To w takim przypadku zalecamy szczepienie i tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Bo to są choroby utajone, czekają jakby na ten patogen, który je no, pobudzi do rozwoju. Także śmiało może pan się szczepić. Wiadomo, że lekarz tutaj może doradzić, prawda? No jeżeli chodzi o zawał, to bardzo szybko się można szczepić po przebytym zawale. A tutaj jeżeli chodzi o płuca, to szczególnie polecamy, żeby się właśnie szczepić na przeciwko grypie. Nie na grypę, tylko przeciwko grypie.
Tak, a jeszcze mam takie pytanie, bo to wirusy są tak różne, że co roku się zmienia, powiedzmy, ten wirus i jaką szczepionką właściwie.
Teraz to tylko ja osobiście się zaszczepiłem szczepionką Tetra, która ma 4 antygeny A, B i 2 jeszcze podtypy. To jest Colorado chyba jeszcze jakiś inny i to jest czterowalentna i ona gwarantuje niezachorowanie. No, część ludzi oczywiście nie będzie miało tej odporności, bo ich układ immunologiczny może nie wytworzyć przeciwciał, ale złagodzi przebieg i ta w tej chwili jest, już nazwy nie mogę wymienić, jest bardzo dobrą szczepionką. Czterowalentna. Ma 4 składniki przeciwgrypowe.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A po jakim okresie szczepionka zaczyna działać, funkcjonować?
7 do 9 dni mniej więcej. Do 10 dni, tak mówimy. Musi mieć ten okres, powiedzmy, wylęgania, ten okres, powiedzmy, wytwarzania przeciwciał. I jeżeli my zachorujemy przed tym tygodniem, powiedzmy, no to zachorujemy na wirusa, na grypę, ale nie z powodu szczepienia, bo tak ludzie niekiedy mówią, że zaszczepiłem się, zachorowałem. Są przypadki, że pacjent już
miał
inkubuje,
początki,
tak? Tak, inkubuje, powiedzmy, ma tego wirusa zjadliwego, się zaszczepi i zachoruje. I wtedy można tylko domniemywać, że był już zakażony.
Mamy następny telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam pytanie do pana doktora. Czy takie rzeczy jak na przykład kiszoną kapustę, ogórki kiszone, coś takiego, to można zapobiegawczo używać?
No można, no bo to są no, świetne artykuły. I nie tylko kapusta, ale i wszystkie
buraczki.
Kwaszone, tak, no jogurt, kefir, maślanka. To są, w tym przypadku mówię o mlecznik, prawda, fermentowane. Także kapusta i buraczki i ogórki, tylko nie z octem ogórki, tylko ogórki kwaszone.
Tak,
to
tak,
są
tak.
Probiotyki. Probiotyki, które powiedzmy no, zwiększają odporność człowieka, no i jego zdrowie. Probiotyki. Zdrowie jelitowe.
Jeszcze jedno. Się pytałem w aptece, czy się można teraz szczepić właśnie na grypę, a pani mówiła, że najlepiej we wrześniu.
No, ja się szczepiłem we wrześniu oczywiście, ale teraz też można. Tak, można, dopóki nie ma wielkiej epidemii i pan w środowisku, czy w domu nie ma, powiedzmy, chorych na grypę, czy w otoczeniu, czy w tym no, budynku, no zawsze byłaby jakaś informacja, że ten leży. Także można się zaszczepić w tej chwili, jeżeli pan jest zdrowy ogólnie.
Ale najpierw
nie gorączkuje.
Jak pan powiedział, rozejrzeć po otoczeniu, czy tam,
tak.
Czy pana w środowisku nie ma osób chorych, bo wtedy, no, jak pan powiedział, doktor, to już wtedy...
No w rodzinie przede wszystkim, no. Prawda? Bo z sąsiadami się tak często nie spotykamy, ale jeżeli w rodzinie nie ma choroby, z którą pan się nie spotyka, bo jak rodzina daleko mieszka, to jej sprawa, żeby się leczyć. Można. W tej chwili można się na grypę szczepić.
A jak żona ma taką słabą odporność, też może się szczepić?
Może, no to szczególnie. A skąd pan wie, że ma słabą odporność? Odporność, no.
Lekarz, no.
No, ale to trzeba zrobić badania immunoglobulin, IgG, powiedzmy IgM.
Miała badania zrobione właśnie, była w szpitalu i tam...
A to możliwe, jeżeli to było lekarskie badanie, no to lekarze jej dobrze powiedzieli. Ale można się szczepić tutaj, powiedzmy, być może, że tych przeciwciał nie będzie za dużo wtedy, ale na pewno organizm będzie zmuszony, żeby wytworzyć chociaż jakąś część przeciwko temu antygenowi, który... Pan podał, lekarz podał i to jest antygen przeciwgrypowy.
Przynajmniej... To wie pan, jak teraz w tym wieku, jak my jesteśmy, jak mnie boli rano, to się nie żyje już.
Pan ma dobry humor, także dobrze jest.
Dziękuję bardzo. Przyłączone telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. A jak długo ta szczepionka jest jakby ważna?
W organizmie, tak?
Tak.
Do 8 miesięcy mniej więcej, dlatego szczepimy się co roku. Każdego roku. Najlepiej we wrześniu, wtedy jest pewność, bo się boimy, że ta grypa przyjdzie wcześniej. No we wrześniu nie było grypy, w październiku może też nie, ale organizm, powiedzmy, no, się zaadoptuje do tych warunków powoli i będzie pewność.
A to co ta wynika, że ta grypa, czy pogoda oddziałuje na tą grypę, że im cieplej, tym mniejsze szanse jest na to, że będziemy chorować na grypę?
Panie redaktorze, każda grypa tworzy się w Chinach. Każda.
Jeżeli każda grypa w Chinach?
Każda grypa w Chinach, tam gdzie jest kontakt człowieka ze zwierzętami. Tak. I tam powstają epidemie, potem idzie to powietrzem atmosferycznym parę miesięcy. Także do nas dopiero ta grypa, jakby można powiedzieć, no już jest część grypy, a może następna fala gdzieś jest w pobliżu Polski. Także to są tygodnie i miesiące. My tak mówimy trywialnie, że w Chinach, ale naprawdę tak jest. Tam, gdzie jest kontakt między człowiekiem a zwierzęciem, a tam te gospodarstwa są tego typu ustawione. Plus jeszcze te niespodzianki, takie jak ten targ rybny, jak ta cyweta podejrzana, jak ta sprzedaż tego mięsa. Być może no, nikt na wirusa grypy mięsa nie bada, ale przenosić to mięso może. Także zarazki grypy, przeziębienia i korona.
To jestem trochę zdziwiony, bo przecież ta medycyna chińska jest też na dosyć wysokim poziomie. To oni przecież doskonale o tym wiedzą. Że
tak, ale to nie jest medycyna mikrobiologiczna. To jest medycyna taka jak, powiedzmy, no, leczenie mechaniczne rękoma, leczenie, powiedzmy, akupunkturą. Także to tylko jest pewne wytwarzanie neurohormonów, a nie biologicznych substancji.
To Światowa Organizacja Zdrowia powinna zainwestować właśnie w ten teren, to wtedy uniknęlibyśmy tego typu chorób, tak?
Tak, bo jeżeli chodzi o grypę, to no, wszystkie podręczniki, wszystkie pisma o tym wspominają. Może teraz mniej trochę, żeby Chińczyków nie drażnić, bo nie chcemy, żeby tak jak było z New Delhi, że Indie zaprotestowały, że ta Klebsiella pneumonii została nazwana New Delhi Metal do 1. Ale tak było, że ten szkod się zakaził tam, dlatego że ona się zmutowała wskutek tego, że antybiotyki za często bierzemy. A co do grypy tych chorób, to one idą z Dalekiego Wschodu.
Przypomnę jeszcze telefony 68-324-2255, drugi numer 801-327-462. Teraz porozmawiamy o tym, jak rozróżnić, bo to z tym ludzie mają rzeczywiście do tej pory problem, grypę od zwykłego przeziębienia, czy, no, czy to są różne sposoby leczenia, różną diagnozę samemu możemy postawić, że skąd możemy czerpać wiedzę, czy musimy iść do lekarza, czy samemu możemy odróżnić te dwa zachorowania.
Samemu możemy i musimy. Ja oczywiście w swojej karierze zawodowej, że tak można powiedzieć, pracowałem jako lekarz rodzinny w różnych latach. No i wiem, pamiętam jak ludzie przychodzili i mówili, mam grypę, prawda? To jest ogólne potoczne stwierdzenie, że mam grypę, a to nie jest grypa, to jest rinowirus, przeziębienie. A ja się pytam, czy jest katar. No jest katar. No to już wiadomo, że nie ma grypy.
Czyli za każdym razem, jak jest katar, na pewno nie ma grypy?
No nie ma grypy, chyba że się grypa nałoży na przeziębienie. Ale jeżeli jest tylko ta jedna choroba, to grypa, no i się pytam także, czy się pytałem, powiedzmy, ile trwały te objawy wstępne. Jeżeli ktoś mi powiedział 3-4 dni, to wiadomo, że to jest rinowirus, który jest 100 czy 200 nawet już, jak niektórzy mówią. Grypa działa, rozwija się, wylęka się w ciągu jednej doby. Człowiek jest zdrowy wieczorem, a drugiego wieczoru, czy powiedzmy po południu, jest chory i leży w łóżku. Rinowirus się tutaj, powiedzmy, musi namęczyć, żeby się rozwinął około 5-7 do tygodnia mniej więcej i zaczyna się katarem. A grypa zaczyna się kaszlem, ciężkim stanem, wysoką gorączką 38-39, a przy przeziębieniu nie ma takiej gorączki, bo ten wirus jest słaby, a wirus grypy jest silny, atakuje nabłonki, niszczy je. Organizm, ile może, to powiedzmy, stara się wytworzyć przeciwciał i stąd ta gorączka na białko organizmu, prawda? A przy rinowirusie to i wszystko idzie powolutku i to nie jest grypa. I trzeba się cieszyć, że jest katar. No dosłownie. Katar, powiedzmy tak jak mówią, wszyscy mówią, trwa kilka dni i przechodzi samoistnie.
A sposób leczenia, bo jak już poczujemy, że mamy tę grypę, to co, idziemy do lekarza, czy samodzielnie próbujemy kupić jakieś środki, bo setki środków są takich, które teraz, no nie wiem, chyba wykorzystując ten fakt, no, informacji o tym wirusie, to zarzuceni jesteśmy reklamami różnego rodzaju środków wspomagających leczenie.
Na grypę jest tylko jeden lek, na neuraminidazę, i ten lek musimy zastosować i no, rzadko jest stosowany. Bo lekarz no, nie zawsze wierzy, albo powiedzmy, może nie pamiętać o tym, a może rozpoznaje chorobę przeziębieniową. Choroba przeziębieniowa to jest leżenie, czekanie na samo wyleczenie. Grypa to jest już choroba, którą oczywiście się należy spędzić w łóżku, ale pod kontrolą, czy nie ma powikłań. Jeżeli zastosujemy ten lek przeciwwirusowy, który działa tylko na jedną substancję, na neuraminidazę, prawda? Nie będę go wymieniał, lekarze wiedzą, bo hemaglutynia to jest przyczepianie, neuraminidaza to jest rozprzestrzenianie i tutaj zapobiegamy rozprzestrzenianiu i w ciągu 24-48 godzin ten lek daje efekty. Lek przeciwko grypie. Wszystkie inne to są leki pomocnicze, objawowe, pomagają. Tylko oczywiście ludziom rozsądnym, którzy się nie nadkażają. Im pomogą, bo grypa jest chorobą, mogę powiedzieć tak samo, uleczalną. Jeżeli nie zaniedbamy jej, potraktujemy to zachorowanie no, zgodnie z obowiązującymi zasadami, bo grypa to już taki stan jest, który powiedzmy zwala z nóg, tak ludzie popularnie mówią. Mięśnie bolą, stawy bolą, głowa boli.
Włosy bolą nawet.
Wszystko boli, tak, no bo to jest powiedzmy silny wirus. Przeziębienie, najczęściej człowiek chodzi z przeziębieniem.
Czyli z grypą koniecznie do łóżka?
Koniecznie, bo boimy się powikłań i konsekwencji.
Różnie to bywa. W każdym razie jeszcze raz przypomnę telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Halo?
Halo?
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Jedno pytanie. Jeżeli ktoś jest zdrowy, zdrowa osoba, to dlaczego ją szczepić?
No to właśnie tylko się zdrowe szczepi. Zdrowe się po to szczepi, żeby nie zachorowały. Bo nie może pan przewidzieć, czy pan nie zachoruje, powiedzmy, kiedy będzie
kontakt.
Może nie epidemia, tylko że wtedy, kiedy nawet ogniska będą, prawda?
No, ale jeżeli, w Polsce, jeżeli przeprowadzono badania, że umieralność noworodków jest proporcjonalna do podawanych szczepionek, no to... To po co szczepić?
Tego lekarza, co tak twierdził, to już zabrali mu dyplom.
No właśnie,
zabrali mu dyplom w Stanach. Oni bardzo mądrze zrobili. Bo on bzdury gada.
Tak. Kolejne pytanie. Tak. A w 2010 w Kanadzie przeprowadzono badania na temat szczepionek grypy i okazało się, że wszyscy, którzy zostali zaszczepieni, zachorowali na grypę.
Wie pan, to już panu odpowiem. Nie można zachorować, jeżeli się poda zabitego wirusa. Bo on się nie rozwinie. Zabity wirus, jego białko się nie rozwinie. Także na tą szczepionkę, no to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby ktoś taką tezę wysunął. Bo są szczepionki żywe, wie pan? I tutaj pan może mieć rację, że jeśli poda szczepionkę żywą, to można po tej szczepionce zachorować na tą chorobę właśnie.
No to kolejne pytanie, to kiedy podają żywą, a kiedy zabitą?
No żywą to wtedy, kiedy, wie pan, jest inne szczepienie na grypę, tylko zabitą podaje się od początku, kiedy się podaje w ogóle szczepionki od tych 70 lat. Tylko zabite szczepionki na grypę są.
Jeżeli chodzi o szczepienia, to gdzieś tam czytałem książki i bodajże francuski doktor tam w latach 70. już udowadniał, że wpływ szczepionek wcale nie był taki, że w Europie wygasła jakaś tam epidemia grypy, tylko chodziło bardziej o higienę.
Epidemia grypy, znaczy grypa nigdy nie wygaśnie, bo ona mutuje, ale wie pan co wygasło? A wie pan co wygasło? Odra wygasła. Heine Medina wygasła, popularnie mówiąc.
Odra o tyle jest chorobą taką, znaczy podawanie szczepionek na odrę to generalnie się mija z celem, bo to wystarczy człowieka odizolować.
No tak, ale w powszechnym tego słowa znaczeniu łatwo wtedy zakażać inne osoby.
No odizolujemy człowieka chorego na odrę i ta osoba wyzdrowieje.
Jeżeli ktoś chorował kiedyś na odrę, bo te szczepionki stosują się dopiero kilkadziesiąt lat, może 30-40 lat, chyba w 75 roku, to wtedy, kiedy ktoś zachorował na odrę i przeżył, bo było zgonów setki, tysiące, no to ma szansę, żeby nie zachorować, ale szansę nie do końca taką stuprocentową, bo trzeba szczepić albo chorować dwa razy. No,
tylko,
mówię
tylko tyle,
w cudzysłowie, szczepić.
Z roku na rok też mamy więcej jak gdyby chorób i musimy podawać więcej szczepionek. Czy to też nie jest biznes, jeżeli chodzi o... To się tak nazywa, nie wiem, pan doktor pewnie słyszał, medykalizacja...
Tak, słyszałem. No a jaką pan by chorobę wymienił, na którą dajemy szczepionkę od roku, czy dwóch, czy trzech nową? Nie ma takich.
To znaczy,
nie ma takich chorób, jak już dajemy, to dajemy. Jeżeli wykryjemy, to się cieszą wszyscy.
Jeżeli grypa jest ileś tam odmian, do 30 podają odmian grypy, to jeżeli ja się na jedną z nich zaszczepię, a zachoruję na inną,
Wie pan, przy grypie jest trochę ryzyka, tu pan ma rację, dlatego że można nie trafić ze szczepionką, dlatego zbierają z całego świata antygeny wirusa, zbierają co najmniej 150-200 z 200 miejsc. Jest specjalna komisja, laboratorium i ustalają, jaki antygen zamieścić w szczepionce. W tej chwili zamieścili 4 antygeny. No nie chcę wymieniać, bo to jest handlowa nazwa. Tetrawalentna jest. I tutaj mają rację ci, którzy powiedzmy niekiedy uważają, że są nieszczepione, znaczy nietrafione te szczepienie, ale ta tegoroczna uważam, że jest bardzo dobra. Ja się szczepię 20 lat i wie pan, raz jako lekarz przyjmowałem pacjentów grypowych, zachorowałem na grypę, ale o przebiegu takim, jakim bym chciał, żeby takie grypy były. Bardzo łagodnym.
Ja z ręką na sercu ostatni raz chorowałem 16-17 lat temu. W ogóle miałem katar.
To wyjaśniałem. Katar to wie pan, mamy co roku ze 3 razy.
No ja nie miałem żadnego kataru. Wie pan co? Odżywiam się.
Dobrze.
Się bardzo zdrowo.
To chwalę.
I nie potrzebuję żadnych jakichś tam tabletek. Uważam, że w tej chwili monopol na szczepionki i na tabletki jest tak rozwinięty, że generalnie firmy farmaceutyczne rządzą światem po firmach zbrojeniowych.
Tak, jest taka teoria, że największy dochód dochodzi właśnie, przychodzi z sektora zbrojenia, potem z farmaceutyków. Ludzie chorują, biorą.
Znajdujemy w tej chwili chorobę, wymyślamy chorobę i na daną chorobę szukamy leku i szczepionki. Albo nie szukamy, tylko już ją mają firmy, które zaraz na mnie...
Wie pan, kiedyś było oszustwo, to panu przypomnę. Była grupa, powiedzmy, która mówiła, że palenie nie szkodzi, ale ta grupa została rozbita i tam byli profesorowie, którzy potem mieli konsekwencje. Palenie szkodzi jako czynnik, to jest najgroźniejszy czynnik dla organizmu człowieka, ale była taka grupa, niestety się skompromitowała.
Serce panu, bo jeżeli chodzi o palenie, to no, ludzie od tysięcy lat palą i nikomu to nie szkodziło. Ale w tej chwili, jeżeli chodzi o tytoń, to dodają tam amoniak i tam jakieś związki do tytoniu, który uzależnia i powoduje nowotwory.
Nie. Uzależnia tylko nikotyna, to już cały świat wie, a wszystkie inne czynniki szkodzą na drogi oddechowe.
Długość życia.
To znaczy, jeżeli chodzi o jakieś tam nowotwory i tak dalej, to wiadomo, że z filtra. Filtr jest tak pocięty drobno, że odrobinki filtra wpadają też do płuc.
Ale w każdym razie na pewno palenie...
Ostatnie zdanie. Jeżeli chodzi o papierosy, czy to ciała smoliste tutaj decydują, benzopireny, benzantraceny, w 14 miejscach w organizmie może powstać nowotwór z powodu palenia.
Jest taka możliwość, bo ostatnio też gdzieś tam czytałem, że w Australii przeprowadzono badania na tytoniu, tylko tyle, że czystym i naturalnym tytoniu, i okazało się, że zawiera jakieś tam białka, które niszczą komórki nowotworowe. Jest to prawda?
Nie. Kiedyś uważano, że przy chorobie Parkinsona może pomóc, ale no, może zaszkodzić wiele bardziej na inne narządy niż pomóc przy chorobie Parkinsona. To chodzi o drżenie rąk, prawda? Także absolutnie nie polecamy jako leku żadnej substancji, ani e-papierosów, ani IQOS-ów, tych standardowych.
Bo to jest typowa chemia. Nie?
No i na pewno jedno się z panem zgodzimy, że trzeba się zdrowo odżywiać.
Tutaj to akceptujemy i pana chwalimy.
Najlepsze jest to, że średnia umieralność w Polsce to jest 65 lat. W Hiszpanii jest to 87 lat. To jest przeszło 20 lat.
No a w Japonii jeszcze więcej. Jeszcze większa średnia.
Hiszpania chyba nawet dogoniła Japonię. Tak, no. Ale chodzi mi o to, że oni się tam zdrowo odżywiają.
Tak, tutaj absolutnie.
Tam nikt nie tam może nie jest tak rozpowszechnione jak u nas, czyli apteki, leki w jakichś tam miejscach publicznych. Tam nie ma czegoś takiego.
Niech pan pracuje nad dietą, a orzechy pan konsumuje? Orzechy?
Ale przepraszam bardzo, ale już musimy kończyć. Dziękuję panu bardzo. W każdym razie możemy apelować jednak o zdrowe odżywianie się, zdrowy sposób życia, spacery, ćwiczenia
ruch,
i tak
ruch
dalej.
To jest lek.
To na pewno nas wzmocni. Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że
dzisiaj gościem był dr Włodzimierz Janiszewski, specjalista, epidemiolog. Zdrowia państwu
dziękuję,
życzę.
Dziękuję, zdrowia. Bardzo ciekawa dyskusja właśnie z tym panem, no, którego tutaj można by zaprosić, ale musiałby mieć grono naukowców i by wyszedł trochę zniespaczony po teorię. Niestety nie do zaakceptowania.
Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.